trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
26. niedziela zwykła, rok C. Z księgi proroka Amosa. Biada tym, którzy za nic mają Syjon, a ufność swą opierają na górze Samarii. Z psalmu 146. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Tocz szlachetny bój wiary, zdobywaj życie wieczne, do którego zostałeś powołany i na które przystałeś w owym pięknym wyznaniu przy wielu świadkach. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeżeli nie słuchają Mojżesza i proroków, to choćby ktoś z umarłych się pojawił, nie dadzą się przekonać. Siostry i bracia, w dzisiejszej liturgii słowa toczy się swego rodzaju walka. Możemy zauważyć pewną konfrontację między chciwością, posiadaniem, bogactwem, a troskliwością Boga, a Jego przykazaniami. I żeby to dobrze zrozumieć, absolutnie nie chodzi o to, że Bóg mówi, masz nie mieć. Bogactwo to zło. Bogactwo może stać się złem, podobnie jak bieda może być złem, bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób potraktuję to, co mnie spotyka, co będzie w moim sercu, jakie będę podejmował decyzje, jak będę patrzeć na to, co mam, albo jak będę widzieć to, czego nie mam. Mogę mieć tak dużo, że przestanę zauważać kogokolwiek, łącznie z Bogiem. Mogę mieć tak mało, że będę zazdrościć wszystkiego, łącznie z łaską. I jedno, i drugie może mnie poprowadzić do grzechu, a zatem również do śmierci. Dlatego zatrzymajmy się na moment przy tych dzisiejszych czytaniach, przy tych słowach, czterech słowach, które daje nam liturgia, i popatrzmy, co na ten temat mówi i myśli nasz Bóg, Ojciec Wszechmogący. A zatem, proroctwo Amosa, 6 rozdział, początek pierwszego wersetu, a potem wersety od 4 do 7. Jak zwykle zachęcam, by sięgnąć do Biblii i przeczytać cały ten fragment, a właściwie cały ten rozdział. Prorok Amos odzywa się w imieniu Boga do tych, a właściwie mówi o tych, którzy za nic mają Syjon, a swoją ufność opierają na górze Samarii. Nie chodzi o dwie góry, chodzi o dwie stolice. Samaria to stolica Królestwa Północnego, Królestwa Izraela. Po bratobójczych wojnach, walkach, po rozdzieleniu i odłączeniu 10 pokoleń od pokolenia Judy i Beniamina, czyli Królestwa Południowego, nazywanego Królestwem Judy, ze stolicą w Jeruzalem, ze świątynią na Syjonie. Amos mówi wyraźnie, że są ludzie, dla których o wiele ważniejsze jest zdobywanie i układanie relacji również z Bogiem na osobistych, własnych warunkach. Syjon to symbol prawa, to symbol świątyni, to symbol posłuszeństwa prawu i Bogu, który mieszka w świątyni. Samaria to przestrzeń do realizacji własnego planu, własnego pomysłu, również na relacje z Bogiem. Ja jestem tam najważniejszy. W Jeruzalem, na Syjonie, mogę doświadczyć tego, że Bóg jest najbardziej istotny. Oczywiście kolejne lata, wieki pokażą wyraźnie, że i w Jeruzalem, o czym będzie świadczył mocno prorok Jeremiasz, znajdą się ludzie, których Bóg nie interesuje. Będą się tylko chwalić tym, że mają świątynię Boga, więc nic im się nie stanie. Ale nie mają z Bogiem za wiele wspólnego. Amos w tym proroctwie, którego fragment dzisiaj słyszymy, pokazuje właśnie takich ludzi, którzy chcą świętować fałszywe szabaty, którzy mają wszystkiego pod dostatkiem, łoża z kości słoniowej, jagnięta z owczarni, delikatne cielątka ze stada, starannie filtrowane wino, najlepsze olejki. I niczym się nie przejmują, bo wszystko uważają za stałe, a nie za szybko przemijające. Niczym się nie przejmują. Dzień w dzień świetnie się bawią. Gdzie tkwi problem? Nie w posiadaniu, nie w bogactwie, nie w tym, że mają sporo. Kłopot i powód przekleństwa, a jednocześnie ta równia pochyła w kierunku śmierci, w kierunku grzechów i grobów, zaczyna się właśnie w tym myśleniu. Jestem centrum świata. Dbam o siebie, dbam o swoje. Ewentualnie jestem przyjacielem tych, którzy mają podobny status albo mają więcej i opłaci mi się być w relacjach z nimi. Nie ufam Bogu. Nie mam świadomości tego, że wszystko mam od Niego, że wszystko jest darem, ale stosuję to bardzo brutalne i dalekie chrześcijaństwu działanie matematyczne. Umiesz liczyć? Licz na siebie. A przecież chodzi o to, żeby liczyć na Boga. A przecież Bóg jest tym, który się troszczy, który zadba o tych, którzy dbają o Niego, który pokaże, że nie ma dla Niego niemożliwych rzeczy, bo On jest Panem tego wszystkiego. W ostatnich dniach w liturgii codziennej słuchaliśmy najpierw relacji z Księgi Ezdrasza o powrocie wygnańców i o pragnieniu odbudowania świątyni w Jerozolimie, pragnieniu, które zostało pobłogosławione przez Boga dekretami władców perskich. A później proroctwo Aggeusza, który zachęca, który widzi w sobie ten rozkaz Boży, by odbudować, by uwielbić Boga, by zrobić Bogu miejsce, by zadbać o Pana, o Jego świątynię. Amos mówi na początku tego szóstego rozdziału, oni za nic mają Syjon, za nic mają świątynię. Nie liczą się z Bogiem. Swoją ufność opierają na sobie samych. Dlatego Bóg przychodzi z odpowiedzią trudną, wymagającą, przerażającą pewnie też. Pokazuje konsekwencje, co to znaczy żyć bez Niego. Jak bardzo bezowocne jest gromadzenie owoców dla siebie. Owoców pracy, owoców relacji, tylko dla siebie. I komentarzem do tego czytania jest Psalm 146. I znów zachęcam was wszystkich, aby wejść w całość tego tekstu. Mimo, że w czasie liturgii usłyszymy trzecią część szóstego wersetu i potem już siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, czyli tę drugą połowę psalmu. O czym nas przekonuje autor? Jeśli zajrzymy do dedykacji, to zobaczymy, że ten psalm jest jakby pieśnią dedykowaną albo pieśnią autorstwa dwóch proroków. O jednym z nich wspomniałem przed momentem. Aggeusza i Zachariasza. Przeczytamy w komentarzu, że właśnie dzięki ich zachętom, dzięki ich staraniom w Jeruzalem postawiona została nowa świątynia na miejscu zbezczeszczonej i zniszczonej niezwykle świątyni Salomona. Poświęcenia tej świątyni Zorobabela dokonano w 515 roku przed narodzinami Chrystusa. Autor psalmu zachęca do tego, co wcześniejsze proroctwo, by uwierzyć Bogu, nie opierać swoich nadziei na rządzących ani na ludziach, bo nie do nich należy wybawienie. A szczęśliwy jest człowiek, którego wspomożycielem jest Bóg, kto potrafi swoją nadzieję oprzeć na Panu. On stworzył niebo, ziemię, morze, wszystko, co tam istnieje. On swoją troskliwość zachowuje na wieki. Amos w tym fragmencie zarzucił bogaczom, że to, co przemijające, oni uważają za stałe, za niezmienne. Że wydaje się im, że to się nigdy nie skończy. Ten stan rzeczy, ten pozorny spokój, ten święty spokój nie zostanie niczym zakłócony. Tak będą żyć w nieskończoność. A psalmista pokazuje, to Bóg swoją troskliwość zachowuje na wieki. On jest wieczny. Skoro zaczął się troszczyć, to tego nie przerwie. Jemu tej troski wystarczy na wieczność. To nie tak, że nagle się wszystko skończy, że Bóg straci motywację, że zabraknie mu pragnień, że zmieni zdanie. Co więcej, ta troska Boga przejawia się przy wracaniu sprawiedliwości pokrzywdzonym, dawaniu pożywienia głodnym, uwalnianiu więźniów, prostowaniu połamanych, pouczeniu niewidomych, miłowaniu sprawiedliwych, w straży wobec przybyszów, przygarnięciu sieroty i wdowy, w królowaniu na wieki. To jest troska Boga. Jego oczy są utkwione w tych, dla których ludzkie oczy nie mają czasu, którym ludzkie oczy nie poświęcają uwagi. Jego oczy są utkwione w tych, od których odwróciły się oczy ludzi. Bardzo ważne, być może komuś z nas dzisiaj, bardzo potrzebne. Troska Boga zachowana na wieki. Bóg nie załamuje rąk, nie wyrywa sobie włosów z głowy czy z brody, bo nie może sobie poradzić z rzeczywistością, bo nie wie jak pomóc, bo skończyły mu się pomysły albo jest w sytuacji bez wyjścia. Nie, on wie. To mnie czasami brakuje cierpliwości. Brakuje mi wiary. Brakuje mi słowa. Bo wolę słuchać tych, którzy mówią, którzy dużo mówią, którzy składają też sporo obietnic. To ten czas w naszym kraju, gdzie nikt wam nie obieca tyle, co ja. Można by to czasami tak bardzo brutalnie skomentować i podsumować. I zdarza się, że właśnie wtedy pomijamy kompletnie słowo Pana. Chcemy rozwiązania natychmiast, teraz, tutaj. I tego rozwiązania szukamy u ludzi, rozwiązania moich problemów, rozwiązania trudnych sytuacji życiowych. Szukamy tylko u ludzi. Nie pytamy Boga, który będzie się posługiwał ludźmi. Wspomniałem wcześniej o tym powrocie z niewoli. Księga Ezdrasza powie, że Bóg wzbudził w królu perskim, w okupancie swojego ducha i ten zrozumiał, że należy wysłać, należy uwolnić Hebrajczyków, by wrócili do swojego kraju, by odbudowali świątynię. I znaleziono dekret władców, którzy mówili o tym samym, budzeni przez Ducha Bożego. Tak, Bóg będzie posługiwał się ludźmi, by ci pomóc, by cię umocnić, by dać ci nadzieję. Ale czy On jest pierwszym, do którego się zwracasz? Czy On jest pierwszym, do którego biegniemy z naszym problemem? Czy to On nam najpierw przychodzi na myśl, kiedy dzieje się coś złego? I nie na zasadzie, Boże, dlaczego mi to robisz? Ale Ojcze, nie potrafię sobie poradzić. Zobacz, Ty wiesz, co się stało. Chcę Ci o tym powiedzieć, jeszcze chcę, żebyś to usłyszał ode mnie. Proszę, pomóż, znajdź rozwiązanie. Pokaż ludzi, którzy mnie poprowadzą, którzy mi pomogą, którzy o mnie zadbają, którzy się o mnie zatroszczą. Jest wysoce prawdopodobne, że właśnie w tym duchu apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, by wystrzegał się chciwości. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział również, wersety od 11 do 16. I znów gorąco polecam, aby przeczytać cały 6 rozdział. Paweł daje konkretne wskazania, umacnia Tymoteusza na jego drodze, na drodze wiary. I w 7 wersie pojawia się kluczowe zdanie dla całego późniejszego fragmentu. Niczego przecież na ten świat nie przynieśliśmy i niczego wynieść z niego nie możemy. A potem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. Którzy jej ulegli, sami od wiary odeszli na manowce i skazali siebie na rozliczne udręki. I nie chodzi tylko o zamykanie sobie drogi zbawienia. Paweł wie doskonale, ile cierpienia sprawia bogactwo. Kiedy mam coraz więcej, kiedy boję się coraz bardziej, że mogę to więcej stracić, kiedy widzę, że mam aż tyle, że trudno mi na przykład oddać dziesięcinę. Nie chodzi tutaj o żaden obowiązek, ale dać dziesiątą część swoich dochodów dla biedaków. Uczynić z tych pieniędzy charis, nie? Miłość, łaskę innym. Nie okazywać łaski innym, bo jestem lepszy, bo jestem wyżej, ale dać tę miłość, która jest łaską. Im więcej masz, tym bardziej cię to może zabolać. Jasne, że wielu jest takich, którzy wiedzą, od kogo mają. I nawet jeśli mają dużo, to nie mają w sobie serca chciwego. Natomiast Paweł, zwracając się konkretnie do Tymoteusza, powie do niego: ty jednak, o mężu Boży, unikaj tego. Unikaj chciwości. Zabiegaj o sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, o miłość, o wytrwałość, o łagodność. Tocz szlachetny bój wiary, zdobywaj życie wieczne. Bo pięknie wyznałeś to pragnienie przy świadkach. Chodzi pewnie o ten moment chrztu, którego udzielił Paweł Tymoteuszowi. I zaraz potem Paweł powie: nakazuję ci wobec Boga, który wszystko rodzi do życia, i wobec Chrystusa Jezusa, który tak wspaniałe świadectwo złożył za rządów Poncjusza Piłata, co jest świadectwem Chrystusa. Jego przyjście, jego męka, jego śmierć. Co to za świadectwo? Bóg przez przyjście, mękę i śmierć swojego Syna, przez jego zmartwychwstanie, pokazał, że kocha, że chce zbawienia każdego człowieka, o czym Paweł pisze wcześniej. Dlatego Tymoteusz ma w sobie zachować Ewangelię i ma ją głosić. Do tego jest wezwany, by głosić Ewangelię. I to jest pierwsze i najważniejsze powołanie każdego z nas. To znaczy, mam na myśli najpierw wszystkich biskupów, a potem mnie samego i moich braci, prezbiterów. To jest pierwsze. To jest najważniejsze. Głosić Ewangelię, zachować w sobie tę Ewangelię. Dopiero co przeżywaliśmy święto rocznicy poświęcenia katedry naszej kaliskiej. Katedra to przede wszystkim krzesło, miejsce, skąd biskup przekazuje wiarę, tę wiarę, którą otrzymał, którą w sobie strzeże. On jest gwarantem, że będziemy dobrze wierzyć, że będziemy wierzyć Bogu, że będziemy wierzyć w duchu i prawdzie. Chciwość, bogactwo może być przeszkodą, może sprawić odejście od wiary na manowce. I znów pojawia się pytanie, a właściwie zachęta. Zatrzymaj w sobie Ewangelię. Żyj Ewangelią. Słuchaj słowa Boga. Wiedz, że od Niego masz wszystko. Że jesteś Jego pragnieniem, jesteś Jego miłością, jesteś Jego oczkiem w głowie. I teraz wreszcie wejdźmy w ten czwarty tekst, w czwarte słowo. Ewangelia w redakcji świętego Łukasza, 16 rozdział, wersety od 19 do 31. Dopiero co usłyszeliśmy o tym, że żaden sługa nie może służyć dwom panom, że nie da się mieć serca podzielonego. Później Jezus powiedział do faryzeuszy, którzy kpili z Niego i którzy lubili pieniądze, tak to zaznaczy w 14 wersecie ewangelista: wobec ludzi robicie z siebie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. Co u ludzi wyniosłe, przed Bogiem odrażające. I wreszcie od 19 wersetu Jezus zaczyna opowiadać przypowieść. Znamy ją bardzo dobrze. Bogaty człowiek i biedak, który ma imię. Bogaty człowiek nie ma tego imienia. Mimo faktu, że jest to przypowieść dedykowana faryzeuszom, od razu mogli zobaczyć, że Jezus mówi o nich. Brak imienia bogacza mógł być odebrany jako pominięcie bardzo często stosowane w formie właśnie tej narracji przypowieściowej. Pojawiało się jedno, czasami dwa imiona głównych bohaterów danej przypowieści, aby zwrócić szczególną uwagę na problem, na sprawę, na relację, również na osobę, bo imię określało osobę i jej powołanie, jej odniesienie do innych, do Boga. A zatem człowiek, który nie ma imienia, może być każdym z nas. To mogę być ja. Święty Łukasz zaznaczył wcześniej, że akurat wtedy zgromadzili się faryzeusze, którzy lubili pieniądze. Kiedy Jezus mówi: bogaty człowiek, każdy z nich mógł się w tym odnaleźć. Utożsamić z tym bezimiennym. A zaraz jakby w antytezie pojawia się biedak z otwartymi ranami, biedak, który ma imię. I absolutnie nikt z tych, którzy słuchali Jezusa, nie chciał być skojarzony z takim biedakiem. Otwarte rany, wrzody i psy, które przychodzą i liżą. To symbol padlinożerców. Te psy zjedzą wszystko. Komentarze historyczno-kulturowe do Ewangelii, do Biblii, mówią wyraźnie, że było bardzo wiele bezpańskich psów, które tylko czekały, aż będą jakieś resztki, aż będzie można coś zjeść. Jadły padlinę. Nikt nie zauważa tego biedaka, który jeszcze, można by powiedzieć o ironio, ma imię Mój Bóg mnie wspomógł. Mój Bóg mi pomaga. Bóg jest moją pomocą. Jest moim wsparciem. Łazarz, Eleazar. Sprzeczność sytuacji życiowej z tym nadanym przez imię kierunkiem istnienia. Wydaje się, że ta sprzeczność jest nie do pogodzenia. Nie da się pogodzić imienia tego człowieka z życiem, które z tą wegetacją, którą może nazwać swoim życiem. A jednak dla Boga to nie jest żaden problem. Bóg tego człowieka pozwala zabrać do nieba. Zmarły nędzarz zostaje przeniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Kiedy Jezus wypowiada to zdanie, w głowach faryzeuszy musiała się pojawić myśl. Przecież w taki sposób został zabrany do Boga Henoch, który znikł, bo miał taką przyjaźń z Bogiem. Porwany do nieba został Eliasz, prorok jak ogień. Niektórzy wierzyli, że i Mojżesz zaraz po swojej śmierci został porwany do nieba, bo Księga Powtórzonego Prawa zaznacza, że został pochowany na górze Nebo, ale jednocześnie mówi, nikt nie wie, gdzie jest jego grób. Bóg pozwolił zabrać tego nędzarza przez swoich aniołów do nieba. I zaraz potem Jezus mówi, bogacz też umarł i został pogrzebany. To były spore uroczystości. Jezus nic o tym nie wspomni. Natomiast powie, że ten bogaty człowiek nagle znajduje się w mękach, w otchłani. Widzi z daleka Abrahama i Łazarza, który jest pełen szczęścia, i zaczyna się dialog. Dialog, który odkrywa, że serce bogacza nawet w tak koszmarnej sytuacji, beznadziejnej, w ogóle się nie zmieniło. Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną, wyślij Łazarza. Bogaty człowiek zgrzeszył jednym. Zaniedbał człowieka, który leżał u jego bram. To był grzech bogacza. Bo nie ma w ogóle mowy o jakimś nieuczciwym zdobyciu fortuny czy jakimś ohydnym wyzyskiwaniu biedaków. Nie. On po prostu zaniedbał miłosierdzia. Zaniedbał miłosierdzia. Zaniedbał szansy. Nie zwrócił uwagi na dar, jakim był ten leżący w jego bramach czy u jego bramy człowiek. I pewnie nie ma w nas jakiegoś przerażającego ścisku serca z powodu zaniedbania. No przecież tak często w czasie mszy świętej, kiedy modlimy się pierwszym aktem pokutnym, mówimy właśnie to, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Myśl, mowa, czyn to jeszcze, ale zaniedbanie. A tu właśnie zaniedbanie dobra, zaniedbanie miłosierdzia, zaniedbanie daru, którym jest ten człowiek, sprawiło, że bogacz został potępiony. Nieodwracalny stan cierpienia. Warto dzisiaj o tym pomyśleć. Czy moje dbanie o innych zostaje tylko w przestrzeni pragnień, deklaracji? Czy faktycznie dbam o to, by nie zaniedbać dobra słowa, z którym Bóg do mnie przychodzi? Bo to słowo mnie otwiera na miłosierdzie wobec innych. To słowo jest lampą, jest światłem. Pozwoli mi zobaczyć tych, którzy potrzebują. Słowo Boga. Dlatego wcześniej zatrzymaliśmy się, czy zatrzymałem się przy tym wersecie z Psalmu 146, że Bóg swoją troskliwość zachowuje na wieki. Skoro ja się zatroszczę o słowo Boga, to On się zatroszczy o wszystko, co jest w moim życiu. Właśnie dlatego i właśnie w taki sposób, że będzie mi pokazywał, co mogę zrobić, jak mogę służyć. I nie chodzi tylko o innych, chodzi też o mnie samego. Mogę zaniedbać siebie, mogę zaniedbać choćby kwestię swojego zdrowia i wiem, że z tego się muszę akurat spowiadać. Mogę odmówić sobie miłosierdzia, innym zresztą też, przebaczenia. Mogę się ciągle katować wyznanymi już w spowiedzi grzechami, sytuacjami. Mogę powiedzieć sobie, że przecież nie zasługuję na miłosierdzie i tkwić w złudzeniach, zagłuszać w sobie prawdę o tym, że mogę wyznać grzechy i, jeśli szczerze żałuję, jeśli mam szczerość serca przed Panem, to trzymam miłosierdzie, nie muszę do nich wracać. To słowo, ta Ewangelia otwiera naprawdę niesamowicie wiele przestrzeni, rzeczywistości, perspektyw. Ale żeby nie zajmować się nimi, bo i tak ten komentarz ma już wiele minut, zadaję sobie jeszcze jedno pytanie. Co takiego zrobił Łazarz, że znalazł się na łonie Abrahama? Nie chodzi tutaj o biedę, o rany, o śmierć. I widzę, że trzeba sobie postawić to pytanie inaczej. Dokładnie w taki sposób, jak w sprawie tego bogatego człowieka. Czego Łazarz nie zrobił? Łazarz nie stracił wiary w sens i prawdę, jaką wyraża jego imię. Jest taki midrasz żydowski, który mówi o tym, że Łazarz w pewnym momencie chciał uciec od swojej rzeczywistości. Zakradł się do domu bogacza, przebrał się, nałożył na siebie wiele kosmetyków, żeby ukryć te rany, poranioną, poraną twarz, żeby te wrzody, wszystkie strupy przykryć. Ukradł najlepsze ubrania. A właśnie tego samego dnia, w tej samej chwili, Bóg posłał anioła z poleceniem, by zaprosił Łazarza do nieba. Cały zastęp anielski zstąpił na ziemię, by Łazarza z honorami wprowadzić przed tron Ojca Niebieskiego. I okazało się, że Łazarza nie było. Zaczął udawać. Opuścił swoje miejsce i próbował być kimś innym. To tylko midrasz, pouczająca opowieść. Łazarz tego nie zrobił. Nie stracił wiary. Nie stracił prawdy. Tak pokazuje to Jezus w tej historii, w tej opowieści. I to jest właśnie dobra nowina dla każdego z nas. Nie muszę stracić wiary w Słowo Boga i nie muszę przegapić daru, jakim jest drugi człowiek. Dlatego chcę o to prosić, by nie stracić wiary i nie zaniedbać łaski. Prośmy dla siebie, siostry i bracia, o takie błogosławieństwo, o takie światło, o tę drogę posłuszeństwa Bożemu Słowu, Bożej bliskości, Bożej miłości, która nikogo z nas nie pomija, która nie chce ominąć żadnego człowieka. Amen.
Bogu niech będą dzięki.